Rozdział 8. Schody Kirith-Ungol. Gollum ciągnął Froda za połę płaszcza, sycząc ze strachu i niecierpliwości. — Trzeba iść — mówił. — Nie można tutaj stać. Prędzej! Frodo niechętnie odwrócił się od zachodu i poszedł za przewodnikiem w ciemność, na wschód. Wyszli z kręgu drzew i posuwali się wzdłuż drogi prowadzącej ku górom. Droga z początku biegła prosto, potem jednak wygięła się nieco na południe i wkrótce przywiodła wędrowców tuż pod ogromne, skaliste ramię gór, które od dawna widzieli z daleka. Czarny, niedostępny grzbiet piętrzył się teraz nad ich głowami masą zgęszczonego mroku na tle mrocznego nieba. Droga ciągnęła się w jego cieniu i okrążając go, skręcała znów wprost na wschód, ostro pod górę. Frodo i Sam szli z wysiłkiem. Serca ciążyły im tak, że nie mogli już nawet myśleć o grożących niebezpieczeństwach. Frodo miał głowę spuszczoną. Brzemię, które niósł, znów ciągnęło go ku ziemi. Póki przebywali w Ithilien, nie czuł prawie ciężaru pierścienia, odkąd jednak minęli rozstaj, pierścień zdawał się z każdą chwilą przybierać na wadze. Wyczuwając pod stopami coraz ostrzejszą stromiznę, hobbit dźwignął zmęczoną głowę, by spojrzeć na czekającą go ścieżkę. Wówczas, tak jak mu to Gollum przepowiedział, ujrzał nagle gród upiorów pierścienia. Skulił się, przywierając do kamiennej skarpy. Długa, stromo wznosząca się dolina wspinała się głębokim, ciemnym wąwozem w góry. U jej dalekiego końca między dwoma ramionami, wysoko na czarnym, skalistym cokole pod szczytami gór cienia, wznosiły się mury i wieża Minas Morgul. Niebo i ziemia dokoła tonęły w ciemności, lecz z wieży biło światło. Nie była to poświata miesięczna, uwięziona wśród marmurowych ścian dawnej Minas Ithil, wieży księżyca, piękna i radosna, rozjaśniająca ongi ten zakątek gór. To światło zdawało się bledsze niż księżyc zamierający podczas powolnego zaćmienia, rozchwiane i mętne jak opar nad zgniłym bagnem. Trupie światło, które nie oświetlało niczego. W murach i w wieży mnóstwo okien otwierało się niezliczonymi czarnymi dziurami, za którymi ziała pustka. Lecz sam szczyt wieży obracał się to w jedną, to w drugą stronę, niby ogromna, upiorna głowa, wypatrująca czegoś wśród nocy. Przez chwilę trzej wędrowcy stali w osłupieniu. Wieża przykuwała ich oczy. Pierwszy ocknął się Gollum. Znów szarpnął hobitów za płaszcze, tym razem jednak bez słowa. Nieomal pociągnął ich przemocą z miejsca. Nogi odmawiały posłuszeństwa. Czas jak gdyby zwolnił biegu. Zdawało się, że między oderwaniem stopy a postawieniem jej znów na ziemi potrzeba kilku minut, by zwalczyć opór. Zwolna dowlekli się do Białego Mostu. Tu droga połyskująca nikłym światłem przeprawiała się przez potok płynący środkiem doliny i biegła dalej za kosami pod górę ku bramie grodu, otwierającej się czarną czeluścią w zewnętrznym pierścieniu murów od północy. Z obu stron potoku szerokim pasem ciągnęły się cieniste łąki, usiane białawymi kwiatami. Kwiaty te również lśniły światłem i były piękne, lecz zarazem straszne, jak bywają przedmioty obłędnie zniekształcone w koszmarnym śnie. Unosiła się nad nimi mdła, trupia woń, wszystko wkoło cuchnęło rozkładem. Most spinał dwie łąki. U jego przyczółków stały posągi zmyślnie wyrzeźbione w kształt ludzi lub zwierząt, lecz okaleczone i szkaradne. Woda płynęła cicho i parowała, para wszakże kłębiąca się i snująca nad mostem była lodowato zimna. Frodowi kręciło się w głowie, czuł, że traci przytomność. Nagle, jakby pchnięty jakąś siłą niezależną od jego woli, poderwał się i zaczął biec przed siebie z wyciągniętymi w ciemność rękoma. Głowa chwiała mu się bezwładnie na karku. Sam i Gollum dogonili go. Wierny sługa chwycił pana w ramiona, gdy ten potknął się i omal nie upadł na progu mostu. — Nie tędy, nie tędy! — zasyczał przewodnik, lecz oddech dobywający się z pomiędzy jego zębów rozdarł ciszę tak przenikliwym poświstem, że wystraszony Gollum przypadł do ziemi. — Niech się pan wstrzyma, panie Frodo! szepnął sam na ucho swemu panu. Niech pan wraca, nie tędy droga, Gollum tak mówi, a ja wyjątkowo tym razem zgadzam się z nim. Frodo przetarł ręką czoło i oderwał wzrok od wzniesionego na skalę grodu. Świetlisty szczyt wieży urzekał go i hobbit musiał z wszystkich sił walczyć z szalonym pragnieniem, które ciągnęło go na lśniącą drogę ku bramie. Wreszcie przezwyciężył się. Zawrócił? Chociaż w tym momencie pierścień zaciążył mu straszliwie i stawiając opór zacisnął łańcuch na jego szyi. Oczy też, gdy je odwrócił od wieży, zabolały go i jak gdyby na chwilę oślepły. Miał przed sobą nieprzeniknioną noc. Gollum, czołgając się po ziemi, niby przerażone zwierzę, już znikał w ciemnościach. Sam, podtrzymując i prowadząc chwiejącego się Froda, podążał za przewodnikiem jak mógł najspieszniej. Niedaleko od brzegu strumienia, w kamiennym murze nad drogą, otwierała się szczelina. Przedostali się przez nią na wąską ścieżkę, która na początku lśniła nikle tak jak główna droga. Dalej jednak, gdy wspięła się ponad łąkę trupich kwiatów, przygasła i ściemniała, wijąc się w skrętach pod górę na północne zbocze doliny. Tą ścieżką wlekli się dwaj hobbici, ramię przy ramieniu, lecz Golluma, który szedł przodem, nie widzieli przed sobą. Tylko od czasu do czasu, gdy odwracał się, żeby ich przywołać, dostrzegali jego oczy świecące jasnozielonymi płomykami. Może odbiciem strasznego blasku Morgulu, a może jakimś wewnętrznym wzbudzonym przez ten blask ogniem. Frodo i Sam wciąż czuli obecność tego trupiego blasku i spojrzenie czarnych oczodołów. To też raz po raz z lękiem oglądali się za siebie, ustawicznie wytężali wzrok, wypatrując przed sobą ścieżki w ciemności. Zwolna brnęli naprzód. Kiedy wspięli się wyżej, ponad cuchnący opar zatrutego strumienia, odetchnęli lżej i rozjaśniło im się trochę w głowach. Byli jednak zmęczeni tak okrutnie, jakby przez noc całą maszerowali z wielkim ciężarem na plecach lub płynęli przeciw potężnemu nurtowi rzeki. Wreszcie musieli zatrzymać się na odpoczynek. Frodo przysiadł na jakimś kamieniu. Znajdowali się na szczycie wysokiego garbu nagiej skały. Przed nimi w zboczu doliny otwierała się jakby wklęsła zatoka i jej brzegiem biegła ścieżka, tworząc wąziutką półkę nad ściętym z prawej strony urwiskiem. Ścieżka pięła się dalej stromo, po zwróconej ku południowi litej ścianie góry i znikała gdzieś wysoko w gęstych ciemnościach. — Muszę chwilkę odpocząć, Samie — szepnął Frodo. — Nie umiem ci powiedzieć, chłopcze kochany, jak strasznie ciąży mi moje brzemię. Zaczynam wątpić, czy długo jeszcze zdołam je nieść. W każdym razie muszę odpocząć, zanim spróbuję iść dalej. Tam. I wskazał wąską, stromą ścieżkę pod górę. Cs, syknął Gollum, wracając spiesznie do hobbitów. Palec trzymał na ustach, trząsł głową, przynaglając bez słów do pośpiechu. Chwytał Froda za rękaw i wskazywał drogę, lecz hobbit nie ruszył się z miejsca. Za chwilę, mówił. Za chwilę. Przytłaczało go zmęczenie i nie tylko zmęczenie, jakby urok obezwładnił jego ciało i ducha. Muszę odpocząć, mruczał. Golluma jednak, kiedy usłyszał tę odpowiedź, ogarnął taki strach, że w podnieceniu zagadał, sycząc i przesłaniając usta ręką, jakby chciał zataić słowa przed niewidzialnymi, rozproszonymi wokół słuchaczami. Nie tu! Nie wolno odpoczywać tutaj! Głupcy! Tu widzą nas oczy! Przyjdą na most i zobaczą nas! Chodźcie stąd! Pod górę, prędko! Niech pan wstanie, panie Frodo, rzekł Sam. Ta pokraka znowu ma rację. Nie można tu marudzić. Dobrze, odparł Frodo głosem półprzytomnym, jakby przez sen. Spróbuję. I z wysiłkiem dźwignął się z kamienia. Lecz było już za późno. W tym samym bowiem momencie skała zakołysała się i zadrżała pod ich stopami. Potężny, grzmiący huk, głośniejszy niż wszystkie poprzednie, przetoczył się w głębi ziemi i rozbił echem wśród gór. Wielka czerwona błyskawica rozjarzyła się znienacka. Strzeliła na niebo daleko, spoza wschodniej ściany gór i rozbryznęła szkarłatną łunę po niskim pułapie chmur. W tej dolinie cieni i zimnego trupiego światła czerwień błyskawicy zdawała się nie do zniesienia jaskrawa i okrutna. Na płomiennym tle czarne kamienne szczyty rysowały się niby zębate noże wbite w krwawiące niebo nad równiną Gorgorod. Potem z ogłuszającym trzaskiem spadł piorun. Twierdza Mina Smorgul odpowiedziała. Z wieży i otaczających ją szczytów strzeliły ku posępnym chmurom sine błyskawice i rozdwojone języki błękitnych płomieni. Ziemia jęknęła. Zza murów grodu rozległ się krzyk. Zmieszany z ostrym, wysokim wizgiem drapieżnych ptaków, z przenikliwym rżeniem koni, oszalałych z gniewu i strachu, krzyk ten rozdzierał uszy, potężniał z każdą chwilą i wznosił się ku przeraźliwej, najwyższej nucie, już niedostępnej słuchowi śmiertelników. Hobbici padli na ziemię, zatykając rękami uszy. Straszliwy krzyk, opadając przeciągłym skowytem, umilkł wreszcie. Frodo podniósł zwolna głowę. Po drugiej stronie wąskiej doliny, niemal na wysokości oczu hobbita, wznosiły się mury złowrogiego grodu, a czeluść bramy na kształt paszczy rozdziawionej i zjeżonej zębami stała teraz otworem. Z bramy ciągnęły zastępy wojska. Wszyscy żołnierze ubrani na czarno, mroczni jak noc. Na tle szarawych murów i świecącego bruku gościńca Frodo widział drobne czarne sylwetki maszerujące w szeregach krokiem cichym i spiesznym, wypływające z bram twierdzy niekończącym się strumieniem. Piechotę poprzedzał liczny oddział konnych, sunący niby chmara widm w szyku bojowym, a na czele jechał jeździec od wszystkich roślejszy, cały w czerni, tylko na okrytej kapturem głowie połyskiwał złowrogim blaskiem hełm na kształt korony. Zbliżał się już do mostu w dole. Frodo śledził go szeroko otwartymi oczyma, niezdolny przymknąć powiek ani odwrócić spojrzenia. Czyż nie był to wódz dziewięciu jeźdźców, który powrócił na ziemię, żeby poprowadzić upiorne wojsko do bitwy? Tak, Frodo nie mógł wątpić. Widział znów tego samego widmowego króla, którego lodowata ręka ugodziła powiernika pierścienia morderczym nożem. Ból odżył w starej ranie, zimny dreszcz dosięgnął serca Froda. W momencie, gdy myśli te przemykały przez głowę hobbita i przeszywały go zgrozą, jeździec tuż przed mostem zatrzymał się nagle, a całe wojsko znieruchomiało za jego plecami. Zaległa śmiertelna cisza. Może wódz upiorów dosłyszał zew pierścienia i zawahał się na chwilę, wyczuwając obecność drugiej, obcej potęgi w dolinie. Ciemna głowa w hełmie i koronie grozy obróciła się w prawo, potem w lewo. Niewidzące oczy przeszukały ciemności dokoła.